Dzisiejszym rozważaniom, dzisiejszym refleksjom można by nadać tytuł Różnice psychiczne między mężczyzną i kobietą albo Realizacja miłości na podłożu różnicy płci. Myślę, że w dużym zakresie skorzystacie nie tyle z mojego słowa, ile z mądrych uwag pani doktor Sujak, na którą dosyć często będę się powoływał w tym rozważaniu. Dawniej, poza okresem romantyzmu, pomawiano kobietę o jakąś niższość i puszczano w obieg całe szeregi odpowiednich aforyzmów i powiedzonek. Dzisiaj żaden światły człowiek, a zwłaszcza duszpasterz czy psycholog, takiego poglądu nie uznaje za właściwy. Natomiast zupełnie słusznie mówi się o inności kobiet i tym samym o inności mężczyzn. Ta inność na płaszczyźnie fizjologicznej jest oczywista, ale bezsporne są różnice psychiczne między mężczyzną i kobietą. Istnieją specyficzne cechy męskie i żeńskie. Niektóre z nich ukształtowały się pod ciśnieniem historii. Wyżłobiły je swoiste obyczaje, odrębne warunki życia i działania. Ale można znaleźć u kobiety i mężczyzny cechy, które wiążą się z samą ich naturą płciową i różnicą funkcji rodzicielskich. Na przykład rozwinięty u kobiety instynkt opiekuńczy i macierzyński, jej wrażliwość na potrzeby dziecka, wiążą się z przeznaczeniem kobiety do roli matki i opiekunki niedołężnego małego człowieka. Zanim ukażemy w szczegółach niektóre cechy różnicujące mężczyznę i kobietę, warto jeszcze uczynić parę uwag wstępnych. Przede wszystkim należy pamiętać, że psychologowie cechy męskie i żeńskie określają na zasadzie statystycznej, w skali wielkich liczb. Zbierają cechy najbardziej powszechne i tworzą z nich obraz statystycznej kobiety i statystycznego mężczyzny. W konkretnych ludziach te cechy są pomieszane i można mówić tylko o dominantach, czy przewadze jednych nad drugimi. Toteż w potocznej mowie powinno się używać przysłówków i przymiotników określających dane zjawisko ogólnie, jak przeważnie, często, najczęściej, a unikać ujęć absolutnych, jak każda kobieta, wszyscy mężczyźni i temu podobne. Gdyż wtedy wchodzimy na drogę grubych nieścisłości. Jakież najbardziej powszechne i różnicujące cechy stwierdzają psychologowie i charakterolodzy w naturze kobiety i mężczyzn? W wykazywaniu tych cech będziemy postępowali w dużym zakresie za tokiem myśli dr Elżbiety Sujak z książki pod tytułem Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie. Otóż łatwo zauważyć, że kobieta odznacza się większą wrażliwością i bogactwem emocji, wzruszeń i najgłębszych uczuć, zwłaszcza pozytywnych. Jest bardziej skłonna do zazdrości, do niecierpliwości i chwilowego gniewu, ale też żywe są w niej empatia, litość, współczucie w różnych postaciach miłości, wiodąca na wyżyny poświęceń i oddania się Bogu i bliźniemu. W kobiecie jest bardzo żywy instynkt opiekuńczy i macierzyński. To oczywiste, że te cechy wypływają z powołania kobiety i łączą się z zadaniem matki. Bo dziecko, które kobieta nosi pod sercem, a potem wychowuje, wymaga ciepła, nasyconego bogatymi uczuciami środowiska. Uczucia tak dominują w psychice kobiety, że często nawet jej sądy i oceny moralne wpływają z nastawienia emocjonalnego, bo sympatyczny, bo miły, a więc z reguły dobry i mądry, a niesympatyczny to zły i głupi. Doktor Elżbieta Sujak ujmuje tę cechę kobiety aforyzmem: światem kobiety jest serce. Psychologowie zwracają jeszcze uwagę na charakterystyczną cechę erotycznych uczuć u kobiety, a mianowicie na pewne opóźnienie ich wzrostu. Niektórzy wręcz mówią o innym przeżywaniu miłości małżeńskiej przez kobiety. Kobieta wolniej się wzrusza i często nie podąża za szybkim rytmem nawarstwiania się uczuć u mężczyzny. Jeżeli o tym mężczyzna nie wie lub brakuje mu kultury i panowania nad sobą, mogą się u kobiety rodzić żale i rozgoryczenia, które powodują dogłębne pragnienie miłości. Z dominantą wrażliwości i uczuć w świecie kobiecym łączy się swoista cecha rozwiniętej intuicji, która pozwala kobiecie poza logicznymi przesłankami i dowodami przeczuwać wartość moralną i oceniać ludzi. Z nadmiaru wrażliwości i emocji rodzą się w kobiecie i cechy ujemne, związane z prawem niestałości falowania uczuć, jak zmienność nastrojów i strojów, humorów i ocen. Stąd wyłania się częsty upór, który zamyka się na racje rozumowe, a nawet i moralne. To też w chwilach zburzonej emocji kobiety nie ma sensu odwoływać się do argumentów i racji logicznych. Łatwiej zakończyć spór, zażegnać konflikt racją serca, iskrą humoru, pocałunkiem lub pieszczotą. Statystyczny chłopiec i mężczyzna jest uboższy we wrażliwość i uczucia. Jego świat to głównie intelekt, a klimat duchowy, w którym się czuje najpewniej i najlepiej, to logika, argumentacja rozumowa. Mężczyzna w tym klimacie dąży do tworzenia syntez filozoficznych, do odkrywania nowych prawd. Ma ambicje budowy i przebudowy świata. I właśnie sprawy świata są sercem mężczyzny. Doktor Elżbieta Sujak zwraca jeszcze uwagę i na to, że kobieta i mężczyzna bardzo różnie przeżywają poczucie swej wartości, swego zasadniczego stanu psychicznego. Kobieta przeżywa swoją wartość głównie w kategoriach estetycznych, w kategoriach piękna. Dla niej piękna twarz, piękny wygląd, piękny strój stanowią niezastąpioną wartość. Łatwo to zauważyć nawet w dramatycznych chwilach niebezpieczeństwa lub żałoby, jak kobiety i wtedy nie zapominają o swoim wyglądzie, jak spoglądają w lusterko i poprawiają makijaż. I tym elementem kobiety okazują aż nadmiar troski i zabiegów. Ileż to czasu poświęcają porannej kosmetyce, rzęsom i paznokciom, że nawet katoliczkom brakuje czasu na poranną toaletę duchową, na 3 minuty modlitwy. Trzeba tutaj jeszcze zauważyć, iż na skutek braku wychowania do estetyki oraz na skutek często nierozsądnego, niewolniczego stosunku do lansowanej mody, kobiety zatracają samokrytycyzm i osiągają skutek wręcz przeciwny, czasami groteskowy. Tracą swój naturalny wdzięk i niemiłosiernie siebie oszpecają przez przesadę w kosmetykach, ozdobach i ekstrawaganckich strojach. Mężczyzna bardziej przeżywa swoją wartość w sprawności fizycznej i umysłowej, w zdolnościach organizacyjnych, w działaniu, w osiągnięciach i sukcesach zawodowych. Obie połowy świata są wrażliwe na uznanie i pochwałę, ale kobieta oczekuje bardziej uznania jej urody, stroju, dobroci, dobrego wychowania dzieci, urządzenia mieszkania, przyrządzanie potraw, a mężczyznę cieszy uznanie jego intelektu, autorytetu, osiągnięć i sukcesów na szerszej orbicie działania. Oto dla męża i żony zarazem wskazania neuralgicznych, wrażliwych punktów zadowolenia i radości, ale też i bolesnych miejsc psychiki małżonka. Miłość prawdziwa będzie obolałe miejsca oszczędzać, a zdrowe i budzące radość umacniać i pielęgnować. Właśnie ten brak akceptacji, zainteresowania cenionymi wartościami przez drugą stronę, niespostrzeżenie nawarstwia szaniec obojętności i obcości między małżonkami i członkami rodziny. Znów pani doktor Sujak w celnych aforyzmach trafnie ukazuje także różnicę przeciętnej motywacji działania u kobiety i mężczyzny. Mężczyzna chce być w życiu czymś. Kobieta zaś chce być czymś, ale dla kogoś. Kobieta najchętniej pracuje, podejmuje wysiłki, poświęca się dla osoby, a więc orientuje się psychicznie i moralnie na tory humanistyczne i personalistyczne. Mężczyzna zaś równie ofiarnie może podejmować wysiłki dla samego tworzenia, rozwiązywania problemów, dla samej idei. I mniej zraża się, gdy nie znajduje uznania wśród ludzi. Te różnice w motywacji można za panią doktor streścić w całościowym aforyzmie. Serce mężczyzny są sprawy świata. Światem kobiety są sprawy jej serca. Światem kobiety nie tylko są sprawy serca, lecz i ten bardzo realny świat jej macierzyńskiej fizjologii, jej macierzyństwa i codzienne troski o męża, o najmłodsze dziecko i wszystkie dzieci i organizowanie domu. One wymagają od kobiety poczucia realizmu, a nawet drobiazgowości i pedantyzmu, które może razić szeroką, w cudzysłowie, głowę mężczyzny męża. Otóż ten zawężony świat, znów w cudzysłowie kobiety, winni rozumieć i uszanować mężczyźni, także i dla swego dobra. Prawda, że z innym nastawieniem kobiet szybciej odbywałoby się sprzedaż towarów przy kioskach i stoiskach, ale świat męski miałby znacznie większe kłopoty ze skarpetami w domu i kanapkami w podróżach, na wycieczkach i pielgrzymkach. W tych i wielu innych sytuacjach ważniejszych świat męski może odczuć wartość spostrzegawczości i zapobiegliwości rodzaju żeńskiego. I jeszcze jedną ważną i doniosłą cechę dostrzegamy za wskazaniem pani doktor w świecie kobiet. To ich głęboka, choć uczuciowa religijność. Skąd ta cecha? Otóż kobieta ze swoją wrażliwością, tak myślę, bardziej niż mężczyźni, przeżywa rozczarowanie miłością i małżeństwem niosącym wiele trudów, obowiązków i ofiar. I samym mężem, który często okazuje się daleki nawet od tego, jak ukazywał się w czasie chodzenia, czyli narzeczeństwa. Gdy w nim przed małżeństwem widziała wady, sądziła w swej szlachetnej naiwności, że to wszystko się poprawi, zmieni. A tymczasem ta zmiana nastąpiła, ale na gorsze. I przychodzi smutna fala rezygnacji i zawodu. Wówczas mądra chrześcijanka uświadamia sobie, że trzeba męża kochać mimo wszystko. I wtedy natrafia na wzór takiej miłości właśnie w Panu Bogu, który kocha ludzi mimo ich niedoskonałości i grzechów, mimo wszystko. Dodajmy jeszcze i to, że kobieta bardziej niż mężczyzna przeżywa nienasycenie najbardziej głęboką i szlachetną miłością ludzką. Z niepokojem odkrywa, że ta miłość, której zawierzyła i oddała ją w małżeństwie, ma dno, a jej serce pozostaje nienasycone, głodne. Jeszcze mu czegoś brakuje, a więc podnosi to dno i pod nim odkrywa otchłań miłości. Miłość nieskończoną, a to jest już miłość Boga. I wtedy przeżywa radosne odkrycie, którego dokonał wielki mężczyzna, święty Augustyn, który po próżnych próbach nasycania serca w miłości ludzkiej powiedział sobie i nam: stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce moje, aż nie spocznie w Tobie. Na zakończenie tych bardzo niedoskończonych refleksji, rozważań o tym temacie warto chwilę zastanowić się jeszcze nad pytaniem, jakie stanowisko zająć wobec tych i innych różnic płci w wychowaniu i samowychowaniu. Niwelować je? Zacierać? Czy zachowywać i udoskonalać? Poczynając bowiem od ruchu emancypantek, poprzez walkę o równość społeczną kobiet przewijał się prąd, spotęgowany po ostatniej wojnie, zmierzający do wyrównania różnic, zwyczajów, stroju i psychiki obu płci. Wyrazem tego prądu, zwłaszcza po stronie żeńskiej, było masowe upodobnienie się w stroju, wyglądem, a więc włosy, i zachowaniu chłopców i mężczyzn. A świat męski przyjął wiele form kobiecych. A te zewnętrzne formy niewątpliwie wpływają na pewne modyfikacje różnic psychicznych. Kobiety stają się więcej męskie, a mężczyźni ulegają pewnej zniewieściałości. Otóż to zjawisko głębsi pedagodzy i duszpasterze oceniają krytycznie. W ślad za tym obserwują bowiem zubożenie niebagatelnych dla kultury erotycznej i ogólnej elementów wzajemnej atrakcji i kolorystyki życia ludzkiego. Tym więcej, że uleganie tej fali może w ogóle skrzywić i wypaczyć nawet istotne komponenty życia płciowego. Instynkt opiekuńczy i macierzyński kobiety. Prawdziwy mężczyzna zawsze będzie bardziej wrażliwy na uzupełniające go cechy kobiece, a kobietę pociągają bardziej cechy męskie. Prościej mówiąc, dziewczęta nie lubią zniewieściałych chłopców, a mężczyźni w gruncie rzeczy nie lubią chłopczyc i rzadko wybierają sobie żony z kręgu chłopczyc kumpli. Najwięcej skorzysta miłość małżeńska, jeżeli obie strony będą rozumiały, udoskonalały i uszlachetniały naturalne cechy swojej płci i nawzajem nimi się obdarowywały, tworząc harmonijną wspólnotę, stając się nie tylko jednym ciałem, lecz także niejako jedną naturą na wzór Trójcy Przenajświętszej, jedynej w naturze, choć troistej w osobach. Syntezą tych rozważań mogą być głębokie słowa z dzielka na poli francuskiego i arabskiego filozofa René Habaki. Tytuł dziełka: U źródeł człowieczeństwa. Pisze Habaki: tak więc kobieta, zwracając się ku mężczyźnie, pragnie jemu ofiarować siebie i dąży do macierzyństwa. Mężczyzna zwraca się ku kobiecie, aby skutecznie zwyciężać świat i samego siebie. Tak więc ich uzupełniające powołania nabierają pełni znaczenia tylko w dialogu, w toku którego obydwoje, jedno dzięki drugiemu, mogą coraz bardziej stawać się sobą. Oto na dzisiaj tyle do ewentualnej rozwagi i refleksji.